W naszym studiu pan Krzysztof Robert Górski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy. Przyjechał tu do Krakowa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Co pan tu robi?
Przede wszystkim chciałem być dzisiaj w Radiu Wnet z słuchaczami. To bardzo dla mnie ważne. To ważny poranek. Witam państwa raz jeszcze bardzo serdecznie.
A kim pan jest?
Panie redaktorze, jestem kandydatem do Sejmu, kandydatem na posła, natomiast jestem warszawskim długoletnim samorządowcem, mam ponad 50 lat. Całe życie zajmowałem się sprawami publicznymi, jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk, studiowałem w King's College w Londynie oraz Georgetown University w Waszyngtonie. Całe życie, zarówno zawodowe, jak i moja edukacja, przygotowywały mnie w kierunku działalności międzynarodowej, ale również bardzo aktywnie starałem się uczestniczyć w zagadnieniach tutaj krajowych. Przez ponad 20 lat jestem społecznie zaangażowany w życie warszawiaków i Warszawy. Byłem 20 lat warszawskim samorządowcem, zarówno w Radzie Warszawy, jak też w Radzie Dzielnicy Śródmieście Warszawy. I to, co stanowi dla mnie szczególny powód do satysfakcji, to fakt, iż z wyborów na wybory ten wynik, poparcie, które uzyskiwałem od warszawiaków, było coraz wyższe, a więc mam nadzieję, że nie zawodziłem wyborców, mieszkańców, których reprezentowałem. W działalność, bo to myślę, że też jest istotne, w działalność publiczną, społeczną, zaangażowany jestem od ponad 30 lat i początek tego zaangażowania to połowa lat 80., kiedy jako bardzo młody człowiek zaangażowałem się w działania antykomunistyczne. Działałem w Duszpasterstwie Młodzieży Niepodległościowej, współpracowałem z Federacją Młodzieży Walczącej, by następnie zaangażować się w pracę Konfederacji Polski Niepodległej.
Nie chce pan powiedzieć, że specjalnie pan z Warszawy przyjechał tutaj na barkę do Krakowa po to, żeby to powiedzieć?
Panie redaktorze, chciałbym parę słów powiedzieć o sobie i o swoim programie, o tym, co chciałbym robić dla Polski, dla Polaków, również dla warszawiaków. Panie redaktorze, korzystam z okazji, każdej okazji, aby dotrzeć do wyborców. Wyborcy, którzy głosują na kandydatów listy warszawskiej, to nie tylko warszawiacy, to również na przykład Polacy mieszkający na całym świecie.
Jeździł pan do nich?
Tak.
Starałem się
dotrzeć do jak największej ilości naszych rodaków. Oczywiście nie dotarłem wszędzie, bo jest to niemożliwe.
Był pan w Chicago, pan w Nowym Jorku,
byłem w Chicago, nie w Nowym Jorku.
W Dublinie.
Ale byłem w Londynie, byłem w Zagłębiu Rury, byłem w Belgii, w Holandii, byłem we Francji.
I co pan mówił Polakom, którzy tam mieszkają?
Przede wszystkim mówiłem, że Polska się zmienia, żeby byli dumni z Polski, żeby czuli wsparcie i więź z krajem, ale również podkreślałem, że trzeba, aby i oni czuli to zainteresowanie ze strony Polski i przedstawicieli, tak? Żeby Polska była ich bliska.
Polacy mieszkający za granicą czują. Raz na 4 lata, kiedy politycy ubiegają się o ich głosy, to są przeważnie politycy z Warszawy, wtedy czują to zainteresowanie i czują, że są potrzebni, a potem 4 lata znowu cisza w eterze.
To prawda, panie redaktorze, natomiast wydaje mi się, że po pierwsze, tego typu zainteresowanie, które słusznie pan zauważył, jest co 4 lata, no myślę, że pora to zmienić i pora, by to zainteresowanie było zainteresowaniem stałym. Po drugie, chcę powiedzieć, że akurat mogę odpowiadać za siebie, ja kwestiami Polaków żyjących za granicą interesuję się też od dobrych 20 kilku lat, ponieważ pierwsze miejsce mojej zawodowej aktywności to było Stowarzyszenie Wspólnota Polska, w którym miałem przyjemność, tak, pracować wtedy jeszcze, kiedy było ono kształtowane przez świętej pamięci profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Ja zajmowałem się na początku sprawami związanymi z Polakami żyjącymi na wschodzie, czyli na Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie. Natomiast następnie, ze względu na fakt zainteresowań i również aktywności zawodowej i edukacyjnej, no również to zainteresowanie przeniosło się na Polaków żyjących na zachodzie. podczas moich studiów w King's College w Londynie, miałem kontakt z Polakami w Wielkiej Brytanii. Następnie podczas studiów w Waszyngtonie ten kontakt rozciągnął się na Polonię amerykańską. No tak jak bardzo wielu spośród nas, Polaków, również mam rodzinę żyjącą poza granicami kraju. I ten kontakt, tak jak mówię, budował też zainteresowanie, które skutkuje tym, że jestem przekonany, iż nie jest to tylko koniunkturalne i myślę, że to też z takich relacji i kontaktów ludzie wyczuwają, tak? To nie jest tak, że prawda, człowiek koniunkturalnie się zainteresowuje daną grupą wyborców, tylko po prostu myśli o nich w sposób ciągły, stały. A tak jak mówię, Polacy żyjący za granicą stanowią bardzo istotny fragment naszego narodu, naszego ponad 60-milionowego narodu.
Tyle rzeczy pan robił, to co, za mało? Dlaczego pan chce zostać posłem?
Panie redaktorze, chcę zostać posłem z tego powodu, iż chciałbym jak najpełniej, najlepiej wykorzystać te doświadczenia i to przygotowanie, które posiadam, po to, by móc jak najlepiej służyć krajowi, a to, na czym mi szczególnie zależy, to na silnej, mocnej pozycji Polski w świecie i tutaj w tym obszarze chciałbym działać. I to, na co na przykład chciałbym zwrócić uwagę, to wielkie szanse, które stoją przed naszym krajem i podkreślić jeden tylko element, który wydaje mi się szalenie ważny, a na który mimo wszystko zbyt mało zwracamy uwagę. To jest nasze położenie, geopolityczne położenie Polski. Otóż to położenie przez stulecia, jak wiemy, było naszym przekleństwem, tak? Polska między Niemcami a Rosją, to determinowało negatywnie naszą przyszłość i teraźniejszość przez te stulecia. Natomiast po raz pierwszy jesteśmy w sytuacji takiej, że to nasze położenie może być szansą i dźwignią rozwojową. Polska jest swoistym punktem wejścia, tak? Punktem wejścia do Unii Europejskiej, jest jednym z najważniejszych krajów w regionie. Rozwija się szybko dzięki zwłaszcza temu ostatniemu czteroleciu i rządom Prawa i Sprawiedliwości. Widzimy wyraźnie, że Polska staje się liderem tutaj regionalnym i to, żeby uzmysłowić sobie naszą sytuację, naszą szansę, to wystarczy spojrzeć na mapę, tylko na mapę szerzej niż patrzyliśmy do tej pory. A więc Polska i Warszawa, szanowni państwo, jest, jak spojrzymy na mapę, mniej więcej w połowie drogi między Waszyngtonem a Pekinem. I myślę, że to jest wielka szansa w globalizującym się świecie i to jest szansa do tego, abyśmy na przykład mogli wykorzystać kwestie gospodarcze, handlowe, do tego, by Polska mogła się jak najszybciej rozwijać.
Bardzo serdecznie dziękuję za to, że pan przyjechał, że pan chciał przyjechać tutaj, że pan podjął decyzję, żeby przyjechać tutaj do Krakowa i wystąpić w Poranku Wnet. Krzysztof Górski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy, miejsce 20 na tej warszawskiej liście. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Patrzę bardzo dziękuję.
Na zegar, jest godzina 7:41. I rzeczywiście robimy to radio z Krakowa i dlatego w naszym studiu witamy teraz pana Pawła Kowala. Pan Paweł Kowal startuje z Koalicji Obywatelskiej, jest na pierwszym miejscu listy krakowskiej. Patrzę na dzisiejsze gazety, jeszcze nie będę tych gazet cytował. Dzień dobry. Panie kandydacie, bo teraz nie jest...
Odstrzeliłem się od tych pana... Słychać mnie? Odstrzeliłem się od tych pana tutaj rysunków. Nie?
Tak, ale teraz tak, mikrofon słyszeć blisko, ogóle, żeby, tak? Żeby było słychać, że polityk,
tego zrobić,
polityk
fajne,
opozycji... Nie no, to są moje tajne notatki, to jak można od razu robić zdjęcia. Paweł Kowal, lider listy krakowskiej Koalicji Obywatelskiej. Kiedyś musimy wspomnieć, polityk blisko związany ze świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, potem blisko związany z Jarosławem Kaczyńskim, teraz w Koalicji Obywatelskiej. Jak pan się w tym towarzystwie Koalicji Europejskiej czuje? Łyk kawy, no tak, oczywiście.
Czyli ja nie jestem tam z powodów politycznych, to znaczy z takich powodów, że uznałem, że dzisiaj sytuacja w Polsce jest taka, że trzeba dać wyraz temu, że mi zależy na czymś, że rezygnuję ze swojego wygodnego życia i przez jakiś czas będę się zajmował polityką, jeżeli zostanę wybrany. Moja motywacja była tego rodzaju, a no, znam tam wiele osób, wie pan, to nie jest tak, że jestem jakiś zaskoczony, szczególnie w Krakowie, to jest przecież towarzystwo bardzo dobre, które pan też zna, to jest na liście przecież jest Bogusław Sonik, którego znam. Którego? Bardzo dobrze, na już na liście jest Józef Lasota, na liście jest Aleksander Miszalski, na liście jest kolega Lipiec, więc tutaj niczym nie jestem zaskoczony, nie ma powodu, żebym jakoś się czuł nieswojo, bo ale wszyscy ci ludzie są mi dobrze znani przecież.
Ale zawsze, to przynajmniej tak kiedyś
mi się, panu też.
Kiedyś przynajmniej tak mi się wydawało, że jest pan politykiem konserwatywnym, przywiązanym do wartości republikańskich. Koalicja Obywatelska jest partią centrolewicową w tej chwili. Jest twarzą Koalicji Europejskiej, jest pani Jachira. Pani Jachira, czyli ideologią Koalicji Obywatelskiej jest no, właściwie ideologia gender. Jak się pan w tym odnajduje?
Nie, tak bym nie powiedział, że jest ideologia gender albo że twarzą jest pani Jachira. No to przecież równie dobrze można by powiedzieć, że nie wiem, twarzą Prawa i Sprawiedliwości jest pani Pawłowicz na przykład. Myślę, że to nie jest sprawiedliwa ocena. Myślę, że doświadczyłem tego szczególnie w ostatnią niedzielę, że jest wielu wyborców o konserwatywnych zapatrywaniach, którzy nie są zwolennikami rewolucji. I oni są dzisiaj wciąż, tak jak było zresztą od samego początku, przy Platformie. Nawet nie tyle w ramach koalicji, bo w ramach Koalicji Obywatelskiej są takie osoby, powiedzmy, zaproszone jak ja, jak Paweł Poncyliusz, są osoby akurat właśnie profilem konserwatywnym, ale sama Platforma ma przecież, nie zapominajmy, korzeń taki bardzo chadecki, jak na europejskie stosunki, to nawet bardzo, bardzo.
Ale to było kiedyś Platforma szła do wyborów jako partia konserwatywna, jako partia broniąca wartości rodzinnych, jako partia antykomunistyczna, jako partia, która jest przeciwko obozowi, który tworzył wtedy Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller. Teraz jest przeciwnie. Teraz to jest ten sam obóz polityczny, którego jedynym celem jest odsunięcie PiSu od władzy. No tak, to jest zadanie.
No, ale nie bądźmy już... Rozumiem, że jest rano i jest czas teleranka, ale przecież poważnie mówiąc, to każda opozycja dąży do tego, żeby odsunąć tych, którzy rządzą od władzy. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, żadnej sensacji sobie nie mówimy. Natomiast jest jedna rzecz istotna. To dzisiaj jest bardzo trudno powiedzieć, kto jest za wartościami konserwatywnymi, bo kiedy słyszę, że będzie wymieniona elita ekonomiczna, kiedy słyszę, że będzie wymieniona elita artystyczna, kiedy słyszę, że będzie wymieniona elita dziennikarska także, no to dla mnie to są hasła rewolucyjne, więc ja wtedy intuicyjnie, jako człowiek, który właśnie kieruje się wartościami konserwatywnymi, no staję przeciwko rewolucji, ponieważ ja uważam, że w Polsce przez ponad 200 lat ciągle ktoś próbował wymienić elitę. Ale myślę, że w Polsce nie ma potrzeby wymieniania elity.
Ale
że...
to jest, do tego pan powinien się przyzwyczaić, że słowa, które wypowiada prezes Jarosław Kaczyński, kiedy są interpretowane, od razu są interpretowane w krzywym zwierciadle. Przecież nie chodzi o wymianę elit, tylko chodzi o otwarcie, w ogóle o otwarcie, o możliwości, o danie możliwości różnym ludziom, że niektórzy ludzie mieli lepsze możliwości do tego, żeby stać się elitą, a niektórzy mieli gorsze i tyle.
Znaczy myślę, że gdyby tak było, to by tak powiedział. Te słowa zabrzmiały jednak inaczej i myślę, że one zresztą zaszkodzą w wyborach Prawu i Sprawiedliwości i wielu, szczególnie wyborców takich o profilu centrowych, szczególnie tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, którzy jednak przez ostatnie 30 lat uczciwie pracowali. Sporo takich znamy osobiście i sporo takich poznałem w czasie kampanii wyborczej. Nie czuję się z tym dobrze, że ktoś im mówi, że są jacyś gorsi i trzeba wpuścić jakichś nowych. To znaczy, no po prostu nie... trzeba tworzyć szansę i to jest, znaczy moja polityka i moje widzenie polityki jest takie. Trzeba tworzyć szanse, trzeba polepszać edukację, trzeba tworzyć programy stypendialne, żeby poszerzać elitę, a nie wygrażać tym, którzy tworzą dobro, nie wiem, dobro wspólne, którzy pracują, którzy płacą podatki. Pamiętajmy, że firmy rodzinne w Polsce dają 40% PKB. To jest naprawdę ogromna rzesza ludzi, którzy ciężko pracują i oni przed wyborami słyszą, że coś się z nimi może złego stać, jeżeli będą mieli poglądy nie takie jak partia rządząca.
Ja nie wchodzę, ale to weźmy drugie słowa. To tutaj pan powiedział, co powiedział Jarosław Kaczyński, co słyszą ludzie i myślą o tym, co mówi Jarosław Kaczyński. A co pan myśli wtedy, kiedy pan słyszy, co czołowy polityk Platformy Obywatelskiej powiedział w Tczewie? co powiedział o samorządzie, co powiedział o sądach, co powiedział o awansie, co powiedział o tym, co się stanie, jak wygrają kampanię wyborczą. Czy nie powiedział o tym, jaki jest mechanizm władzy i o co chodzi w tych wyborach i tak naprawdę słowa zasłaniają te prawdziwe mechanizmy?
Pan, zastanówmy się, czy mamy prawo zostawiać oficjalną deklarację polityczną, która pada na gorąco w wyborach, z podsłuchanymi rozmowami. Czy w ogóle chcemy, żeby nas podsłuchiwano? Bo ja oczywiście źle myślę o tym, tylko mam też, już też nie jestem dzieckiem i wiem, jestem ostatni, który będzie się ubierał w szatę Katona, a wie pan, że jestem człowiekiem bardzo ostrożnym w słowach, ale i mnie można kiedyś gdzieś nagrać, podsłuchać, jak coś mówię w efekcie, potem po dwóch latach w innym kontekście to puszczać i analizować na tej samej skali ważności, co czołową deklarację polityczną lidera obozu.
Ale wie pan, ta czołowa deklaracja są to słowa, które można różnie interpretować, a tu pokazuje, w jaki sposób network pracuje, tak? W jaki sposób jest ta prawdziwa polityka uprawiana.
Pan naprawdę jako, po prostu jako człowiek, jako dorosły mężczyzna uważa, że rozmowy gdzieś tam podsłuchane mówią nam wszystko naprawdę o człowieku?
Nie powiedziałem, że mówią wszystkiego o człowieku, tylko mówią o mechanizmach, które obowiązują w polityce, tak? Jeżeli będziesz z nami, to nic ci nie grozi. No to jest mechanizm polityczny, a nie jest...
Setki razy słyszałem to we wszystkich środowiskach politycznych, ponieważ w ogóle, jeżeli kogoś się namawia nawet, żeby się zapisał do partii, to się mówi, będziemy razem, będziemy w grupie, będziemy się wspierać. Nie ma w tym naprawdę... To, że to zostało źle powiedziane, brzydko, to jest jedna sprawa, ale druga, robienie z tego sensacji na miarę poważnych, kluczowych deklaracji politycznych uważam za robienie z igły widły i za brak poczucia hierarchii spraw.
A dlaczego pan nie uważa, że robienie igły z widły są taka interpretacja słów Jarosława Kaczyńskiego, jaką pan przedstawił?
Bo ja je tak słyszę. No po prostu je słyszałem.
To można słyszeć tak, a tego nie można słyszeć tak.
No bo jedno zostało podsłuchane, zostało powiedziane w konkretnych okolicznościach, a drugie zostało powiedziane jako kluczowa deklaracja polityczna na finiszu kampanii. Ja nie mówię, że to jest dobrze czy źle, ja się po prostu z tym nie zgadzam. Pan może się z tym zgadzać, natomiast wydaje mi się po prostu, że podstawowa metodologia i zasady myślenia, uczciwego myślenia, nakazują nam, żeby te rzeczy traktować oddzielnie, bo one mają inną rangę po prostu.
Ale przecież pan by kiedyś się z tym zgadzał, że potrzebna jest w Polsce, że w Polsce jest potrzebna wymiana elit. Przecież to nie jest tak, że jedne się zabiera i wywozi na wyspę, a drugie się w to miejsce składa. Tylko wymiana elit to jest naturalne otwarcie rozmaitych możliwości. Otwarcie zawodów, otwarcie możliwości, otwarcie możliwości awansu. To jest wymiana elit.
No to co stoi na przeszkodzie, żeby to powiedzieć w kampanii? Jeżeli ktoś tego nie mówi, tylko mówi, że będą napiętnowani, bo to słowo padło, ci, którzy są przeciwko nam, czyli jak rozumiem, przeciwko właśnie też tej partii, prawda? I tu ma pan to samo, co u Neumana pan słyszy, że no partia trzyma się razem, prawda? Jeśli ktoś jest pan przeciwko partii, no to pojawia się ta retoryka, to my napiętnujemy, nie? No na tym polega życie partyjne, że partia chce się trzymać razem, jedna i druga. Nasza przewaga, moja i pana, że my nie należymy w tej chwili do żadnej partii.
Pan nie należy do Koalicji Obywatelskiej?
Nie należy do koalicji, no to nie jest partia. A. To jest kilka partii i mnóstwo ludzi spoza partii.
Kawa tutaj na barce Stefan Batory jest, smakuje, jest dobra?
W ogóle jest bardzo dobrze. Ostatni dzień kampanii, przeszliśmy kawał drogi. Muszę panu powiedzieć, że myśmy się dawno nie widzieli. I specjalnie dla pana tutaj przyszedłem i dla słuchaczy, żeby zobaczyć pana po jakimś czasie. I taki zwykły powrót do polityki, czyli do takiego innego sposobu komunikowania się, że człowiek musi być bardziej bezpośredni, ostrzejszy. No, było dla mnie takim doświadczeniem, no i ciekawym dla politologa i też trudnym z drugiej strony, nie? Bo trzeba te swoje myśli skrócić w jakiś krótki komunikat. Więc na pewno dzisiejszy piątek, poranek, koniec, finisz i kawa lepiej smakuje, bo jest dwa dni spokoju.
Dwa dni spokoju, za dwa dni wybory o godzinie 21:00 poznamy te pierwsze wyniki, to będą oczywiście sondażowe wyniki, a z kolei to prawda, że dawno żeśmy się nie widzieli, nie wiem czy ostatni wywiad, który z panem miałem, to był w Parlamencie Europejskim,
nie,
czy też ostatni wywiad to był w Hotelu Europejskim, w każdym razie...
Nie, jeszcze później widzieliśmy się, kiedy był taki targ slow foodowy.
Tak, to tak, my nazywamy ten targ jarmarkiem, w naszym języku to jest jarmark.
Może być jarmark, może być targ.
To prawda. A z kolei właśnie mnie interesuje ta zmiana optyki widzenia, bo mam wrażenie, że pan zmienił optykę widzenia przez ten czas, ale też...
To znaczy zmieniłem. No
pytanie bo powiedział pan...
na temat elit to samo, jeżeli rozmawiamy o elitach i jest jakiś konkretny temat, żebyśmy tak nie zaokrąglali się, że ja zmieniłem, pan zmienił. Ja też mógłbym powiedzieć, że w jakichś sprawach pan zmienił, na przykład, jeśli chodzi o podejście do kwestii mediów publicznych. Po prostu obaj dojrzewamy przebywamy, obaj się zmieniamy, mija czas i dajmy sobie spokój z takimi uogólnieniami, po prostu rozmawiajmy na konkretne tematy.
No ta tak,
rozmowa
ale pan...
mi się podobała, no bo tam każdy może z nas powiedzieć, co uważa, nie? Ja uważam, że to jest niebezpieczne, pan uważa, że trzeba to zinterpretować na pozytywnie i iść dalej. Czas pokaże, który z nas miał rację.
Tak? Pan uważa, że tak jak liderzy Platformy Obywatelskiej, jak pan Schetyna, że żyjemy w kraju, w którym demokracja jest zagrożona, w którym dzieją się nadzwyczajne rzeczy, w którym praworządność jest łamana, w którym nie ma wolności albo zagrożona jest wolność słowa. W takim kraju żyjemy, pana zdaniem.
Znaczy powiem panu tak, jeżeli tak analitycznie znowu. Kilkakrotnie kierowałem międzynarodowymi misjami obserwacyjnymi na wybory do krajów na wschód od Polski. Wielokrotnie byłem członkiem takich misji i tam jest taka metodologia, że wybory się interpretuje w taki sposób. To, co jest w kampanii wyborczej, sam akt głosowania i to, co później przekazanie władzy. I każdą z tych części się oddzielnie ocenia. Jeżeli ocenić tę część pierwszą, czyli dostęp opinii publicznej na przykład do opinii, do tego, co robi opozycja w mediach publicznych, to gdyby to się zdarzyło w którymś kraju na wschodzie, to uważałbym to za bardzo poważny defekt. Dlatego, że jeżeli pan ma na przykład taką sytuację, że trwa konwencja partii opozycyjnej, a telewizja na bieżąco to złośliwie komentuje publiczna paskami, to gdyby to się zdarzyło w którymkolwiek z krajów na wschodzie, w metodologii, która jest powszechnie przyjęta na zachodzie, byłby to już defekt, poważny defekt wyboru.
Tylko tyle, że w tych państwach, które pan odwiedzał, nie ma dwóch telewizji, nie ma telewizji TVN, nie ma telewizji, telewizji publicznej, nie ma telewizji opozycyjnej. To jest tak, że równowaga w tych mediach jest zachowana. Rzeczywiście telewizja stała się telewizją prorządową i tak ją trzeba nazwać, natomiast jest druga telewizja, która równie skutecznie atakuje obóz rządzący, nie widząc niczego dobrego, ale co się dzieje, bo opozycja jest totalną opozycją, a na przykład, jak jest strategia Trójmorza, tak, to zmieńmy trochę temat.
No, ale skończmy to, możemy pogadać przecież o Trójmorzu też, ale to... żebym panu wytłumaczył, o co chodzi z mediami. Zresztą nie jest przypadkiem, że pierwszy raz w historii Polski przyjechała do nas tak zwana długoterminowa misja OBWE, która się tylko tym zajmuje.
Oczywiście, że nie jest przypadkiem, bo politycy opozycji po prostu cały czas mówią o tym, że w Polsce demokracja jest zagrożona. To nie jest przypadkiem, bo jest układ przecież w całej Europie.
Przecież pan w takie rzeczy nie wierzy. No.
Jak to nie wierzę, skoro to jest? To nie ma w co wierzyć.
Nie możemy traktować na tym samym poziomie przy badaniu mediów w kampanii wyborczej, mediów prywatnych i mediów publicznych. Jeżeli media są publiczne, mają obowiązki związane z tym, że są finansowane z budżetu. Ale nawet gdybyśmy to zostawili, to powiem panu, czego się boję za 4 lata. Za 4 lata boję się tego, że ktoś się rzuci na media prywatne i wtedy już w ogóle nie będzie żartów. Dlaczego tego się boję? Dlatego, że nawet w kampanii wyborczej przynajmniej raz na tydzień członkowie rządu wygrażali mediom prywatnym. Jak pan jako dziennikarz czuje się w momencie, kiedy członek rządu, jeden czy drugi, wicepremier, drugi wicepremier mówi, że po wyborach się rozprawi z jednym czy drugim medium. No to jest przecież naciskanie na media z pozycji władzy.
Ale w jaki sposób można się rzucić na media prywatne, panie pośle?
Na przykład wyłożyć pieniądze i je kupić i doprowadzić przez państwo i doprowadzić do tego, że wszystkie media będą państwowe. Albo wszystkie duże media, bo oczywiście małe media prywatne zostaną.
Dobrze, ale ja muszę niestety patrzeć na zegarek, bo taka rozmowa jest 7:56, a ja bym bardzo chciał, żeby pan pochwalił rząd Prawa i Sprawiedliwości i żeby pan je pochwalił, rząd Prawa i Sprawiedliwości za politykę zagraniczną.
Ale
pod warunkiem,
że pan nikomu nic nie będzie mówił, ponieważ w ostatnim dniu kampanii nie jestem od chwalenia rządu. No każdy ma tutaj swoją rolę. Teraz już muszę wejść w tą rolę polityczną, nie? Mogę powiedzieć, gdzie widzę pola wspólne, bo one są wciąż, nie? Wczoraj mieliśmy kilka debat tutaj w Krakowie w różnych formułach. Była też moja debata w pierwszym programie radia. Tutaj to rzadkość, że mogłem wystąpić w mediach publicznych. W telewizji publicznej nie zdarzyło mi się chyba ani razu z wyjątkiem lokalnej przez całą kampanię. Wyobraża pan to sobie?
To nie ma co sobie wyobrażać, skoro to jest fakt.
No właśnie. Więc mam powody, więc może pan tego nie widzi, bo pana to nie dotyka, ale my jako ludzie, którzy są krytyczni wobec władzy, mamy powody do niepokoju.
Ale
to są realne
Platforma
powody
bojkotowała przez długi czas te media publiczne.
Po pierwsze, ja nie jestem Platformą, tylko jestem częścią Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście bronię Platformy, oczywiście pomagam im, bo uważam, że dzisiaj są ważną siłą opozycji i trzeba im pomóc, natomiast nie mogę odpowiadać za wszystko, co robi partia, której nie znam dokładnie, prawda? Po prostu okazuje życzliwość Platformie, współpracuję z nimi, może kiedyś nawet będę w Platformie. Nie wiem, jaka będzie kiedyś Platforma, jak to się potoczy, czy zostanę wybrany. Ale dzisiaj to, co mogę, to za siebie mogę powiedzieć. Ja nie byłem zaproszony. Gdzie mamy pola wspólne? Przy ochronie zdrowia można by zrobić dużo wspólnego i to mówię zupełnie poważnie. Uważam na przykład, że ta koncepcja funduszu walki z rakiem to mogłoby być coś wspólnego. Mamy wspólne, jeśli chodzi o strategiczne kwestie w relacjach z Amerykanami, chociaż uważam, że rząd jest zbyt naiwny, składając wszystkie jajka do jednego koszyka, czyli wszystko stawiając na Donalda Trumpa. Widzimy, co się stało z Kurdami. I pewnie takich pól wspólnych jest jeszcze sporo. I to jest może też część powodów, dla których startuje w tych wyborach, żeby gdzieś na końcu też chronić te pola wspólne. Nie? I to, jeżeli pan takiego pozytywnego sygnału oczekiwał, to jest ten sygnał. Ale rządu nie mogę dzisiaj chwalić. Pochwalę przy innej okazji. Dzisiaj naprawdę moją rolą jest powiedzieć wszystkim, którzy nas słuchają, nawet jeśli zrobicie to tylko po prostu po to, żeby pokazać obozowi władzy żółtą kartkę, zastanówcie się, czy nie pójść na wybory i czy nie zmienić trochę tej decyzji, tak żeby się władza nie czuła tak pewnie, jak na przykład w sprawie pana Banasia.
A cóż pan Banaś ma z tym wszystkim wspólnego?
No jest wsparty przez Prawo i Sprawiedliwość jako szef Najwyższej Izby Kontroli.
Jest szefem Najwyższej Izby Kontroli, ale pan nie wie, że ten atak na pana Banasia jest atakiem, czy tam są fakty, czy tych faktów nie ma, no to znowu w drugą stronę.
No znowu
to
dwa tygodnie, żeśmy nic nie dostali, żadnych wyjaśnień. Jeżeli pan ma te wyjaśnienia, to koniecznie trzeba je przedstawić.
Jestem tutaj na barce.
Ja błagam wszystkich, żeby...
Jestem tutaj na barce w Krakowie od dwóch tygodni. Pan Banaś mieszka po drugiej stronie Wisły. Przychodzili tutaj rozmaici koledzy pana Mariana Banasia, z którymi pracował. Mówili o tym, żeby siedział w więzieniu, że jest po prostu uczciwym człowiekiem i nie mam powodu, żeby im nie ufać. Nie mam powodu, żeby bardziej ufać dziennikarzowi TVN-u niż przyjaciołom pana Mariana Banasia.
Znaczy, pan opiera to na zaufaniu. Ja myślę, że opinia publiczna ma prawo dostać 100% informacje od instytucji państwowych, więc wszystkie rzeczy związane z kamienicą powinny być w normalnym trybie wyjaśnione. No, niestety nie wszyscy nasi wyborcy znają prywatnie pana Banasia, czy znają prywatnie jego bliskich. I każdego człowieka trzeba ocenić w taki sposób. Być może pan Banaś kiedyś był inny, potem mu się coś tam nie udało. No musimy każdy z tych czynów ocenić. Ja nie chcę napiętnować pana Banasia. Ja wypowiadam się w imieniu opinii publicznej. Chciałbym, żeby to, co zostało powiedziane jednak dwa tygodnie temu, więc był czas, żeby wyjaśnić, kompetentnie powiedzieć. Jego kamienica, nie jego kamienica. Wynajmował za tyle, nie wynajmował. Wynajmował w czasie, kiedy... No i tak dalej, i tak dalej. Ja tego oczekuję. Nie możemy tego budować tylko na prywatnych znajomościach, no bo nie wszyscy mamy
nie,
te prywatne znajomości.
To nie były prywatne znajomości, to były świadectwa dawane publicznie, bo dawane w radiu Wnet i opowieści o panu Banasiu, ale to nie jest jakby istota tej kampanii wyborczej. Co jest istotą, panie pośle? Musimy kończyć rozmowę, bo jest godzina 8. Co jest istotą tej kampanii wyborczej?
No to jeżeli musimy kończyć, to tylko zaapelujmy, żeby wszyscy poszli głosować. Bo to są ważne wybory.
Jak prezydent Andrzej Duda. To co, zaapelował
wczoraj. Wszyscy ludzie, którym zależy. No więc nam zależy. I to nas na pewno łączy.
To nas łączy...
Ja muszę do Skawiny pojechać jeszcze.
Na którą? Na 8 godzinę?
No, na 8.30, ale będzie korek. Także...
No dobrze, to w takim razie mamy jeszcze chwilę, ale żeby dać chwilę oddechu, to
koniec
może...
Koniec kampanii jeszcze.
No bo to jeszcze zostały...
Jeszcze te godziny ostatnie trzeba wycisnąć.
No, tak. Radio Poranku! Paweł Kowal, lider listy Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, jest w naszym studiu, w studiu Radia Wnet na barce. Stefan Batory, to jeszcze chwilę na temat Trójmorza, jeśli możemy. Koncepcja Trójmorza panu się podoba, czy też nie?
Jeżeli damy do niej odpowiednie proporcje. W ogóle w naszej rozmowie jest dzisiaj dużo o proporcjach. Znaczy, jeżeli nie będziemy sobie w głowie wyobrażali, że to jest zamiast NATO albo zamiast Unii Europejskiej, nie, to pierwszy powiedziałem z przesadą, ale jeżeli chodzi o takie dublowanie Unii Europejskiej, to kiedy ona powstawała, to miałem wrażenie, że w niektórych gorących głowach takie rzeczy się dzieją. A jeżeli pomyślimy o koncepcji Trójmorza jako koncepcji, która jest sprofilowana na kilka konkretnych elementów, głównie związanych z infrastrukturą, z energetyką, jeżeli jest to koncepcja, która łączy w sobie to, na czym nam najbardziej zależy, czyli współpracę państw unijnych i jeszcze ten wątek amerykański, to jest bardzo dobra koncepcja. Nie mam przy sobie, ale w tym roku wydałem książkę o Trójmorzu z moją koleżanką, więc mógłbym panu wygłosić cykl wykładów o Trójmorzu.
Taki cykl wykładów. To będzie czas po wyborach. Rozumiem, że dzisiaj ma pan ostatni dzień kampanii wyborczej, że ma teraz pan liczne spotkania. Czy przekonał pan mieszkańców Krakowa, tych, którzy chcą głosować na Koalicję Obywatelską, do głosowania na siebie, bo jest pan spadochroniarzem?
Nie, no nie jestem spadochroniarzem. Co to znaczy spadochroniarzem? Mógłbym powiedzieć panu złośliwie w takim stylu, jak teraz się w Polsce mówi, że spadochroniarzem to jest pan premier na Śląsku, nie? No ja jednak w Krakowie pojawiłem się 25 lat temu, bo już wcześniej też bywałem, ale wtedy przyjechałem dokładnie 25 lat temu do Kolegium Witkowskiego, tu studiowałem. Tu myśmy się pewnie nawet razem spotykali, bo przecież stąd trzykrotnie byłem posłem i trzykrotnie z Małopolski. To nie jest tak, że ja tutaj się pojawiłem znikąd. Nie udaje, że się urodziłem w Krakowie, no ale nie każdy się mógł w życiu urodzić w Krakowie. Ja się urodziłem w Rzeszowie i jestem z tego dumny. Nie, czyli można powiedzieć pod Krakowem, prawda? A przekonywałem nie tylko wyborców Koalicji Obywatelskiej, przekonywałem także wyborców wahających się, a nawet wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Mówiłem im, pokażcie rządowi, że wybieracie, że to jest w waszych rękach, niech rząd lepiej rządzi. Nawet tylko dlatego zagłosujcie na kogoś innego.
Żeby rząd lepiej rządził. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Paweł Kowa, lider listy Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, był gościem poranka.
No i to był mój ostatni wywiad w tej kampanii. Także na szczęście, mam nadzieję.